Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie tzw. małego ZUS-u plus. Przewiduje on obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów w roku poprzednim. Podstawą wymiaru składek będzie połowa dochodu.
Celem jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest za dużym obciążeniem. Premier Mateusz Morawiecki wskazał znaczenie proponowanych przepisów.
To rozwiązanie, które pomoże rozwinąć skrzydła tym najmniejszym mikroprzedsiębiorcom, trochę większym przedsiębiorcom, ulży w sposób taki, że średnio wyliczamy to na około 500 zł ulgi w płatności na ZUS dla tych przedsiębiorców. Dla tych, którzy mają dochód bliżej 5000 zł czy 4,5, ta kwota będzie troszeczkę mniejsza, ale dla tych, którzy mają bardzo niski dochód, ona może być wyższa nawet niż te 500 zł.
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że mały ZUS plus stanowi rozszerzenie obowiązującego od początku tego roku rozwiązania znanego jako mały ZUS,
z którego już korzysta około 180 tysięcy małych przedsiębiorców. My teraz tą ustawą rozszerzamy pulę potencjalnych beneficjentów, tych przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Zakładamy, że beneficjentami tego rozwiązania będzie mogło być około 320 tysięcy tych najmniejszych polskich przedsiębiorców.
Jadwiga Emilewicz dodała, że obecne rozwiązania dotyczą tych firm, których roczny przychód nie przekracza 63 tysięcy złotych. Po zmianie ma to być 120 tysięcy. Rząd chce, żeby ustawa weszła w życie od 1 stycznia.
Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to około 1 300 000 000 zł w przyszłym roku i nawet 1,5 mld zł w kolejnych latach. Tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.
Za niecałą godzinę Sejmowa Komisja Finansów przedstawi sprawozdanie w sprawie finansowania tzw. 13 emerytur z Funduszu Solidarnościowego. Wczoraj komisja poparła projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Projekt zakłada, że tzw. 13 emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Z tego samego źródła finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy. Fundusz został powołany w ubiegłym roku po sejmowym proteście osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Głosowanie nad projektem odbędzie się w wieczornym bloku głosowań. Początek o godzinie 21. Realizujemy obietnicę. Emeryci to ta grupa, która wymaga szczególnego wsparcia, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek.
Przede wszystkim jest to realizacja zapowiedzi nie tylko z kampanii wyborczej, ale tych zapowiedzi, które towarzyszyły ustanowieniu tego świadczenia w 2019 roku, które zostało wypłacone w maju. Te deklaracje premiera i tą inicjatywę ustawodawczą jako po prostu kontynuację działań państwa wobec wielomilionowej grupy społecznej, jaką są emeryci i renciści. Wiadomo, że takie nawet najniższe świadczenie emerytalne, jakie jest przyznawane dodatkowo, dla wieluset tysięcy ludzi jest to ogromny zastrzyk finansowy.
Zgodnie z projektem pieniądze na 13 emerytury są kosztami funduszu. Tym samym fundusz przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pożyczka nie będzie oprocentowana. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wpisanie gwarancji PPK i IKE do Konstytucji Rzeczpospolitej nie jest konieczne i przy obecnym rozkładzie sił w parlamencie prawie niewykonalne, ocenia adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak.
Prawnik tłumaczy, że ustawa zasadnicza gwarantuje już ochronę prawa własności. Wpisanie tych programów do Konstytucji wymaga jej zmian, a tu konieczna jest odpowiednia większość podczas głosowania w Sejmie i Senacie.
Mowa o 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów i bezwzględnej większości w Senacie przy przynajmniej połowie senatorów. Co więcej, brzmienie zmian przyjęte w Sejmie musi być tak jak przyjęte w Senacie, czyli bez poprawek. Jeśli chodziłoby o rozdział 2 Konstytucji, niewykluczone jest też referendum.
Dlatego, jak tłumaczy adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak, z punktu widzenia proceduralnego jest to zabieg długotrwały, możliwy, ale w praktyce raczej niewykonalny.
Jak wynika z deklaracji ze strony premiera Morawieckiego, środki zgromadzone zarówno w PPK, jak IKE byłyby własnością prywatną, a więc już na mocy artykułu 21 i artykułu 64 Konstytucji podlegałoby ochronie konstytucyjnej. Natomiast zwrócić uwagę należy również na taki zapis Konstytucji, który z reguły by pewnie i również tu się znalazł, że własność podlega ochronie, co prawda, i jej ograniczanie jest dopuszczalne w ustawie, pod warunkiem, że nie narusza istoty własności, jak również Konstytucja dopuszcza ustawowe prawo wywłaszczenia zastosowanym odszkodowaniu. A więc pisanie dodatkowo ochrony środków zgromadzonych w IKE czy w PPK, które byłyby własnością obywateli, nie jest konieczne. Czy możliwe? Pewnie trudno w tej kadencji. Czy zasadne? To zależy od formy, w jakiej by to było napisane.
Według jednego z dzienników w PiS-ie pojawił się plan B. Mowa o pomyśle wpisania gwarancji dla PPK i IKE w specustawie. Do uchwalenia i zmiany takiego dokumentu wymagana byłaby wyższa większość niż przy zwykłej ustawie.
Taka gwarancja miałaby służyć przywracaniu zaufania Polaków i przekonywać sceptyków do tego typu programów.
W Bochni odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe starszego sierżanta Mikołaja Mazura, pseudonim Pasek, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej AK i partyzanta powojennego podziemia niepodległościowego.
O godzinie 14:30 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Orackiej będzie sprawowana msza święta. Po niej nastąpi przemarsz na miejsce pochówku. Tam zaplanowano okolicznościowe przemówienia, obrzęd ostatniego pożegnania oraz złożenie kwiatów.
Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwraca uwagę na symboliczne znaczenie pochówków osób, które walczyły o wolną ojczyznę.
Taka ceremonia, mająca państwowy charakter, jest niezwykle potrzebna, buduje polską rację stanu, buduje polską tożsamość narodową i daje najlepszy dowód różnym pięknym powiedzeniom, chociażby takim jak narody, które tracą pamięć, tracą życie, bo my, oddając polskiej ziemi podczas mszy świętej i ceremonii pogrzebowej szczątki tych, którzy własną krwią, własnym życiem zaświadczyli o wierności dla jej praw, wpłacamy wobec nich wielki Bóg.
Mikołaj Mazur, pseudonim Pasek, działał w Narodowej Organizacji Wojskowej. Po II wojnie światowej uczestniczył m.in. w likwidacjach żołnierzy sowieckich i osób podejrzewanych o współpracę z komunistami.
Został aresztowany w styczniu 1951 roku, a w sierpniu skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 grudnia tego samego roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie.
Szczątki Mikołaja Mazura odnaleziono w maju ubiegłego roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu rakowickim w Krakowie.
Pod hasłem Dlaczego prymas tysiąclecia? Dziś o godzinie 18 w Domu Arcybiskupów Warszawskich rozpocznie się pierwsza debata z cyklu Myśląc z Wyszyńskim.
Spotkania będą poświęcone nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i podejmą aktualne tematy będące wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła.
W ramach cyklu zaplanowano 7 spotkań. Podczas każdego z nich przewidziano występy prelegentów, dyskusje oraz pytania z sali. Dziś swoje prelekcje wygłoszą profesor dr habilitowany Antoni Dudek, profesor dr habilitowany Jan Żaryn oraz dr Ewa Czaczkowska.
Debaty wpiszą się w przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, zaznaczył rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński.
Przygotowanie nie oznacza tylko przygotowania do mszy świętej beatyfikacyjnej na placu Piłsudskiego, ale przede wszystkim przygotować musimy się my sami. To jest rzeczywiście wielkie zadanie dla nas, do odczytania tego, co to znaczy dzisiaj świętość kardynała Stefana Wyszyńskiego w aktualnym stanie społeczeństwa polskiego, w aktualnym stanie narodu, w życiu każdego z nas. Rozpoczynamy spotkaniem na temat, dlaczego prymas tysiąclecia. Jakie jest znaczenie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dziś? Co jemu zawdzięczamy? Wszystkich chętnych posłuchać, podyskutować, porozważać zapraszamy do Domu Arcybiskupów Warszawskich.
Spotkania mają charakter otwarty, będą się odbywały w każdy trzeci czwartek miesiąca do maja 2020 roku. Organizatorem cyklu debat jest Archidiecezja Warszawska oraz instytucje zaproszone do projektu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.